16.30. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet. Ja się wytłumaczę. Po pierwsze, to Tomasz Wybranowski na koniec studia 37 wypuścił zespół Raz, Dwa, Trzy. Stąd mnie taką natchnął ideą, żeby dalej grać utwory tegoż zespołu. A po drugie, tak czuję w kościach, że idzie prawdziwa wiosna, że już ten, a zwłaszcza następny weekend, to będą temperatury po 15, po kilkanaście stopni. To już ostatnia chwila, żeby grać takie nostalgiczne, wolne piosenki, bo zaraz zima naprawdę się skończy. Już trzeba będzie grać żywe, wiosenne utwory i już koniec nostalgii, koniec melancholii. Znowu wszystkim będzie chciało się żyć. 16.14. Słuchajcie Państwo Radia Wnet.
Południe Wnet.
Ale co to za życie? To jest życie w cieniu zarazy. Przy telefonie Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości, lekarz, a nade wszystko przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam serdecznie i od razu wpiszę się w to, co mówi pan redaktor, że czuję, że nadchodzi wiosna, zima się kończy. To ja miałem wczoraj identyczne odczucia, prowadząc Komisję Zdrowia. Czyżby na chwilę jakieś ocieplenie i wyższe temperatury, no bo o dziwo można się było w ważnej dla Polaków sprawie porozumieć, co mnie niezwykle cieszy.
Panie przewodniczący, to jest być może tak, że tutaj dwie strony wyszły sobie naprzeciw i większość opozycji, i większość rządowa, bo ja pamiętam w Sejmie takie ustawy, gdzie rząd był równie asertywny co opozycja.
To prawda. Tutaj ukłon w stronę pana ministra Dworczyka, który rzeczywiście wykazał się elastycznością. Ja go, jak mogłem, w tym wspierałem. Jak widziałem też, że coś jest sensownego, to również uważałem, że warto o tym porozmawiać. A opozycja też nie upierała się, kiedy trzeba było, kiedy minister Dworczyk wyjaśnił, że nie ma tu drugiego dna, nie ma jakichś niecnych planów koalicji rządzącej, potrafili cofnąć się o pół kroku wstecz. Tak więc rzecz historyczna, można powiedzieć, bo ja pamiętam wiele, wiele lat, których już siedzę w Sejmie, w Komisji Zdrowia, za czasów różnych rządów, gdzie no ciężko było tak się porozumieć, a tutaj było tak, że
panie pośle, to my się musimy,
opozycja za naszymi poprawkami, a my za poprawkami opozycji.
Panie pośle, to my musimy się cofnąć pół kroku w naszej rozmowie i wyjaśnić radiosłuchaczom, o czym rzecz idzie, a rozmawiamy o wczoraj przyjętej przez Sejm ustawie, która zmienia szereg aktów prawnych w ramach zwalczania i zapobiegania ewentualnej epidemii w Polsce wirusa COVID-19. Ustawa, która budziła pewne wątpliwości. Ja ją kartkowałem, czytałem, nie jestem ekspertem sprawa z systemu zdrowia i klęsk żywiołowych, ale tam są takie zapisy, które mogą na pierwszy rzut oka mrozić.
No oczywiście, zawsze opozycja doszukuje się jakiegoś drugiego dna. Jeżeli już tak cofamy się historycznie, to trzeba powiedzieć, że opozycja złożyła dwa projekty ustaw, jeden Lewica, drugi Koalicja Obywatelska, oba tożsame, właściwie na pół strony jeden artykuł, służące temu, żeby tego wirusa i tę chorobę, która się nazywa COVID-19, dopisać do katalogu chorób, które są w ustawie o chorobach zakaźnych, które wymagają pewnej kwarantanny i pewnych dodatkowych specjalnych działań. Rząd wykonał w tej sprawie i w tym zakresie inny ruch, przyjął inne rozwiązanie, mianowicie wprowadzono rozporządzenie ministra, czyli akt prawny niższego rzędu, który tę sprawę uregulował w sposób jednoznaczny i bezdyskusyjny. Natomiast oczywiście przy okazji szerszej nowelizacji, bo ta nowelizacja była nowelizacją szeroką, dotyczącą bardzo wielu różnych sytuacji, które potencjalnie mogłyby się wydarzyć, gdyby do Polski jednak nie tylko zawitał wirus, co pewnie się stanie, natomiast gdyby rzeczywiście był on, tych zachorowań było wiele i gdyby doszło do epidemii, to tutaj przygotowano szereg działań z zakresu bardzo różnych resortów. Stąd też przedstawiciele bardzo wielu resortów brali udział w posiedzeniu komisji. No a początkowo strona opozycyjna była rzeczywiście nieufna, uważała, że tutaj jest jakieś drugie dno. Trzeba było ich przekonać do tego, że tak nie jest i ewentualnie doprecyzować pewne zapisy, tak żeby pozbyli się tych swoich podejrzeń.
Padały chociażby takie słowa, jak to jest wprowadzenie stanu wyjątkowego, a stanu wojennego, bo część praw obywatelskich może być zawieszona, prawo własności może być naruszone. Jak te wszystkie wątpliwości państwo rozwiewali?
Na dwa sposoby. Z jednej strony bardzo cierpliwie tłumaczyliśmy. Tłumaczył oczywiście to przede wszystkim minister Dworczyk wraz z współpracownikami, ale także tam, gdzie można było doprecyzować, żeby pozbyć się wątpliwości, albo tam, gdzie było można na przykład wprowadzić tryb odwoławczy, albo możliwość taką, że doprecyzować, że państwo za ewentualne szkody obywatelom też zwróci pieniądze. To wszystko zostało właśnie w takim kierunku przyjęte, rozwiązane. Wydaje się, że to jest naprawdę niezwykle ważne. No, podam taki jeden, no, może jeden z przykładów. Jest prawo budowlane, jest sytuacja taka, gdzie jak pamiętamy w Chinach w ciągu 2 tygodni postawiono nowy szpital, czy nawet 2 nowe szpitale. W Polsce ze względu na ograniczenia to by nie trwało 13 dni, jak to było w Chinach, tylko prędzej by to trwało kilkanaście lat albo przynajmniej no z 1,5 roku czy 2 lata.
No ale też pan poseł wie, że te szpitale chińskie takie trochę polowe bardziej niż takie wielopiętrowe.
Zgoda, ale my nie moglibyśmy zgodnie z prawem budowlanym czasami dokonać niewielkiej korekty związanej chociażby nawet z ilością łóżek w danym obiekcie, czy jakichś drobnych korekt i poprawek. Oczywiście pewnie by to służby państwowe brały na siebie ewentualne nieprawidłowości, by to realizowały, gdyby doszło do takiej sytuacji. Natomiast dzięki stworzeniu takiej specjalnej ustawy będzie to można zrobić, będzie to można przeprowadzić zgodnie z prawem. I to jest jedna z takich zapisów. Inne z takich zapisów to chociażby co w sytuacji, w której...
Ale to jeszcze tylko zatrzymajmy się, panie pośle, i to, jeżeli tak? Będzie w Polsce epidemia taka porządna, nie daj Boże, gdzie trzeba będzie, jak we Włoszech, trzeba będzie postawić gdzieś szpital, to w ramach tej ustawy też może przyjść, bo to, jak rozumiem, też się chociażby kwestie prawa ochrony zabytków znosi, więc na przykład stoi sobie zabytkowy pałacek, my go burzymy, a w tym miejscu stawiamy szpital, bo taki jest.
Oczywiście tak jest nic takiego nie będzie się działo. Nic takiego nie będzie się działo, natomiast będzie możliwość wykorzystania różnych obiektów na cele chociażby kwarantanny, nie tylko na cele...
Ale też prywatne domy, że przychodzi wojewoda albo minister i mówi ten dom i tu...
No nie przesadzajmy. Nie, no tak nie będzie. Nikt nikogo nie będzie wykwaterowywał. Natomiast są obiekty, również obiekty turystyczne, które oczywiście w porozumieniu będzie można wykorzystać.
Ale to się to nie będzie, czy będzie mógł? No bo to, że rząd nie skorzysta, ale
można.
No będzie można kogoś wykwaterować, czy nie będzie można?
Proszę, nie. No, naprawdę. Panie redaktorze, nikt ani pana, ani mnie z mieszkania wyprowadzać nie będzie. I więc tutaj nie mówmy takich rzeczy. Okay. Natomiast ta ustawa ma bardzo wiele różnych artykułów. Na przykład kwestie tego, że dziecko nie może iść do szkoły, szkoła jest zamknięta, a dziecko podlega kwarantannie ze względu na kontakt z wirusem. Przyjmuje się zwyczajowo, że ten okres wyłęgania jest maksymalnie do 14 dni, więc rodzic może dostać 14 dni jakby dodatkowej płatnej opieki nad dzieckiem, które jest do 8 roku życia, które wymaga takiej opieki rodzica w okresie kwarantanny.
Pod warunkiem, że jest zatrudniony na umowę o pracę.
W przypadku zamkniętej szkoły będą mieli wypłacone wynagrodzenie. Więc to jest wiele tego typu takich praktycznych zapisów, pewne kompetencje, które wojewodowie mają.
To jeszcze jeden szczegół, który chciałbym, żeby padł na tej antenie. Jeżeli ktoś, a jest taka grupa nieduża, albo nieduży, ale jest w naszym kraju osób, które nie mają ubezpieczenia, wbrew temu, że w Konstytucji mamy zapisaną bezpłatną służbę zdrowia. Czy jeżeli ktoś taki wykryje u siebie koronawirusa, czy będzie mógł spokojnie się do szpitala zgłosić, nie obawiając się, że za chwilę ktoś mu wystawi wielotysięczny rachunek za pobyt w szpitalu?
Nikt nie będzie mu wystawiał rachunku za pobyt. W takich sytuacjach państwo również oczywiście zapewnia opiekę. Pamiętajmy także, że za osoby nieubezpieczone, które wymagają hospitalizacji, jest pewien mechanizm, iż i do tej pory był stworzony, który powodował, że w sytuacjach, kiedy hospitalizacja była potrzebna, to te pieniądze poprzez służby związane z opieką społeczną były uruchamiane, ale też pamiętajmy wreszcie jeszcze też i o innym fakcie, że czym innym jest pobyt w szpitalu, o którym pan redaktor mówi, osoby, która jest zarażona w izolacji albo która jest podejrzana w sposób bardzo uzasadniony o taką infekcję, przebywa w izolacji, a czym innym jest po prostu masowe przyjście różnych osób na SOR-y, które obawiają się, że być może są zainfekowane. Ten drugi wariant wcale nie jest optymalny, bo raz, że osoby, które chorują, jeżeli by się okazało, że są zachorowały i mają koronawirusa, będą go roznosić dalej w placówce służby zdrowia, a z drugiej strony oczywiście mogą także i same się zarazić od innych osób. Dlatego jest uruchomiona infolinia, dlatego warto w każdej sytuacji zadzwonić. Osoba, która będzie rozmawiała, wypyta o szczegóły, dowie się, jaka jest sytuacja i pomoże podjąć decyzję, co w danej sytuacji należy zrobić.
Przy telefonie Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Panie pośle, lekarz przy okazji, rzecz jasna.
Tak,
panie, i to jeszcze z Bydgoszczy, i to syn wybitnego lekarza Sławy Miasta Wojewódzkiego.
Dziękuję.
Bydgoszczy. Panie pośle, sama kwestia tej ustawy, dlaczego ona musiała tak szybko powstać? Czy to by pokazywało, że państwo polskie miało jakieś dramatyczne dziury w prawie, skoro trzeba było na prędce przy okazji epidemii stwarzać mechanizmy, które mogą się przecież przydać nie tylko przy tej konkretnej chorobie COVID-19, ale w innych sytuacjach również?
To nie jest tak. Państwo już wcześniej przecież funkcjonowało, działało, odbywały się sztaby kryzysowe, wszystko było pod pełną kontrolą.
Pożary, powodzie,
uznano,
wichury.
Uznano, że skoro jest specjalne posiedzenie Sejmu poświęcone tej sprawie, to warto te zapisy niejako na wszelki wypadek doprecyzować. Podkreślam, na wszelki wypadek, dlatego że zakładam, że być może z żadnego z tych artykułów nie skorzystamy, pomimo tego, że wirus do Polski dotrze. Czyli najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że niestety ten wirus do Polski dotrze, natomiast może poza tym kwestią związaną z opieką nad małymi dziećmi, czy ewentualnie wykonywaniem pracy na odległość, bo też takie są tam zapisy, że można wykonywać będzie niektóre działania i część pracy z domu, to poza właściwie tymi zapisami ja zakładam, że być może cała reszta jest działaniem na wszelki wypadek, gdyby rzeczywiście doszło do dużej epidemii. Zakładam, że tak nie będzie. Zakładam, że jednak, proszę zwrócić uwagę, w Europie, poza Włochami, to są tak naprawdę pojedyncze przypadki zachorowania i myślę, że tak to będzie. Pamiętajmy też, bo to też jest niezwykle ważne, skoro o tym rozmawiamy, żeby nie ulegać panice. Prawda jest taka, że na całym świecie, również i w Polsce, więcej powikłań, problemów, również i zdarzeń śmiertelnych będzie zapewne, jest jak do tej pory w tym sezonie z powodu grypy, niż jest na świecie nawet, patrząc przez pryzmat całego świata, z powodu koronawirusa. Natomiast oczywiście trzeba się przygotować na różne sytuacje, trzeba o tym pamiętać, trzeba pamiętać o higienie, o myciu rąk, o no, unikaniu miejsc, gdzie rzeczywiście ewentualne przenoszenie infekcji, prawdopodobieństwo byłoby większe, gdyby ten wirus do Polski zawitał. I pamiętajmy na koniec, że małe dzieci nie chorują, przynajmniej no, może inaczej, nie ma zgonów wśród małych dzieci. Może w ten sposób należy powiedzieć, nie ma zgonów wśród małych dzieci. Te przypadki śmiertelne dotyczyły osób z obniżoną odpornością, czy to z powodu chorób towarzyszących innych, czy też z powodu na przykład wieku podeszłego, wieku podeszłym, ta odporność też jest mniejsza i większa w związku z tym ryzyko w przypadku koronawirusa. Pamiętajmy o tym, żeby takie osoby o obniżonej odporności były szczególnie ostrożne w najbliższych tygodniach.
O ile ten wirus się w Polsce pojawi, co chyba jest pewne, bo właśnie się zameldował na Ukrainie i tutaj szczelny kordon dookoła Polski już jest coraz bardziej. Staje się tylko Czechy i Słowacja są jeszcze wolne.
No więc dlatego trzeba zakładać, że prędzej czy później do Polski trafi, ale oczywiście to mogą być tylko pojedyncze zachorowania i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. A to, czy będą to pojedyncze zachorowania, zależy między innymi od nas. Od tego, czy będziemy ostrożni, czy będziemy pilnować pewnej higieny, no, będziemy postępować tak, jak zresztą już wielokrotnie inspekcja sanitarna, ministerstwo, ale także no, inni przedstawiciele zawodów medycznych, lekarze, tutaj przekonują, mówią, co należy robić i jak należy postępować.
Powiedział Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
I bezpiecznej drogi.
Życzę zdrowia.
Bydgoszczy. Dziękujemy wszyscy razem i do usłyszenia. Godzina 16:29. Za kilka sekund będzie to 16:30 i my powitamy ten to nowe pół godziny w popołudniu wnet piosenką zespołu Perfect.